GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin. Zaprasza Grzegorz Gil.
Przed mikrofonem Grzegorz Gil. Czas na kolejną odsłonę podcastu audycji GPS, globalny punkt spojrzenia, ostatnią przed wakacjami sezonu 2026. Dziś pytam, drodzy Państwo, o kwestie związane z polityką polską, z relacjami dwustronnymi. A zatem nie odpływamy, nie odjeżdżamy, nie odlatujemy daleko do Azji, gdzieś na antypody, a być może do Afryki nie, choć te wątki się pojawią we fleszu. Jakie partnerstwo między Polską a Ukrainą? Z końcem czerwca, dokładnie 25 czerwca, minęła 30. rocznica deklaracji o partnerstwie strategicznym ogłoszonej przez prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Leonida Kuczmę. Porównanie realiów lat 90. ze współczesnością naturalnie rodzi pytanie o dzisiejszą kondycję tych relacji. Tym bardziej, że w stosunkach dwustronnych Warszawa i Kijów raz po raz ześlizgują się w tryb zarządzania kryzysowego, co dobitnie pokazała ostatnia decyzja władz Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA oraz ostra reakcja polskiej strony. Czy to porażka dyplomacji? Czy może historyków? Czy podobne zgrzyty przekreślają fundamenty naszego partnerstwa? Jak budować przyszłe relacje Polski-Ukrainy i czy dyplomacja medalowa, jak ją nazwałem na potrzeby tego programu, położy się na nich trwałym cieniem? Zapraszam na rozmowę z profesorem Walentym Balukiem, moim serdecznym kolegą z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMCS, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze, dobry wieczór, Walenty.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Drodzy państwo, audycję realizuje Piotr Król. My, zgodnie z naszym zwyczajem, zanim przejdziemy do naszego dania głównego, popatrzymy na sytuację międzynarodową z pewną wkładką, której się być może państwo nie spodziewacie. Zapraszam na flash międzynarodowy w GPS.
W GPS szukamy punktów stycznych, spornych i zapalnych w globalnej polityce, która jest bliżej niż nam się wydaje.
Na początek Burkina Faso, która mówi au revoir. 26 czerwca tego roku władze Ouagadougou ogłosiły oficjalnie całkowite zerwanie stosunków dyplomatycznych z Francją. Minister komunikacji tego kraju poinformował, że decyzja wynika z faktu, iż Paryż działał na szkodę interesów Burkina Faso. Władze oskarżyły Francję kolonialne ambicje oraz wspieranie grup terrorystycznych i siatek wywrotowych destabilizujących cały region Sahelu. Rząd w Ouagadougou podkreślił, że zerwanie dotyczy wyłącznie sfery dyplomatycznej. Oświadczono, że decyzja nie podważa historycznych, ludzkich, kulturowych i społecznych więzi między narodem Burkina Faso a Francją. Obywatele francuscy, zgodnie z deklaracjami władz Burkina Faso, mogą przebywać na terytorium tego kraju bez obaw. Libia. Kraj odnotował najwyższy poziom wydobycia ropy naftowej od ponad dekady, osiągając prawie 1,5 miliona baryłek dziennie, co jest istotnym sygnałem stabilizacji gospodarczej w tym regionie. Jest to wynik programu naprawczego National Oil Corporation, który zakłada osiągnięcie 1,5 miliona baryłek dziennie do końca 2026 roku, a sukces jest wspierany powrotem zagranicznych koncernów energetycznych po lutowych przetargach na nowe bloki eksploracyjne. Libia pozostaje jednak trwale podzielona między uznawany przez ONZ rząd jedności narodowej w Trypolisie, a administrację wschodnią wspieraną przez generała Haftara i parlament. Jednocześnie w czerwcu tego roku w miastach takich jak Trypolis, Zintan, Zliten doszło do brutalnych ataków na migrantów z Afryki subsaharyjskiej. Rosja, wałda i zakończyły się dwudniowe rozmowy w prywatnej rezydencji Władimira Putina między nim a samozwańczym prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Strona rosyjska i białoruska między innymi za pośrednictwem agencji Biełta podały bardzo lakoniczne informacje, ograniczając się do stwierdzenia, że umówiono agendę państwa Partnerstwa Związkowego, współpracę handlowo-gospodarczą, wspólne projekty oraz kwestie bezpieczeństwa regionalnego. Nie zaplanowano żadnych konferencji prasowych ani komunikatów końcowych. W ostatnich tygodniach Aleksandr Łukaszenko spotkał się z wysłannikami prezydenta Zełenskiego. Wyłączył retransmitery, które umożliwiały ataki skierowane na terytorium Ukrainy i być może także wcielił się w rolę kuriera z propozycją pokojową od Zełenskiego dla Władimira Putina. W międzyczasie trwa seria dronowych uderzeń sił zbrojnych Ukrainy na cele rafineryjne w Rosji oraz konsekwentne odcinanie kawałek po kawałku Krymu od szlaków zaopatrzeniowych łączących Półwysep z Rosją. Drodzy Państwo, w pozostałej części Flesza Międzynarodowego chciałbym Państwu zaproponować podsumowanie naszego czwartego sezonu GPS. Od września zeszłego roku w Polskim Radiu Lublin ukazały się 44 odcinki w nieco bardziej dynamicznej, godzinnej formule. W ostatnim czasie audycja skupiała się na analizie najważniejszych wydarzeń geopolitycznych, badając ich wpływ zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Podsumujmy główne nurty tematyczne, które pojawiały się w naszym GPS. Po pierwsze, na pewno był to kontekst ukraińsko-rosyjski. Bezpieczeństwo regionalne. Patrzyliśmy na sytuację Polski w cieniu czwartej rocznicy pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Patrzyliśmy także na wpływ wojny na zmianę pozycji geopolitycznej Polski oraz dyskusje dotyczące obecności wojsk USA w naszym regionie w formule tak zwanego potykacza. Nie zabrakło odcinków na temat napiętej sytuacji w Wenezuelu i finalnie politycznego porwania Nicolasa Maduro przez Stany Zjednoczone Ameryki. Dziś spojrzymy na relacje polsko-ukraińskie w kontekście 30-lecia deklaracji o partnerstwie strategicznym. Po drugie, drodzy Państwo, patrzyliśmy na geopolitykę na Kaukazie, a także w Azji Środkowej. Transformacja Kazachstanu poprzez próby dekolonizowania tego państwa i uniezależniania się od wpływów Moskwy. Mieliśmy także odcinek dotyczący sytuacji w Armenii po wyborach i jej prozachodniego kursu z jednak zarzuconą wciąż kotwicą euroazjatycką u boku w naszym kręgu zainteresowania znalazł się także Turkmenistan jako przykład skrajnie odizolowanej dyktatury, która jest pełna obaw na temat pełnego otwierania się na świat. Nie zabrakło także, po trzecie, drodzy Państwo, odcinków na temat stosunków dwustronnych, relacji USA-Japonia po powrocie do Białego Domu Donalda Trumpa oraz roli Pakistanu jako potencjalnego mediatora w konflikcie na Bliskim Wschodzie. W tym kontekście na uwagę zwraca także odcinek dotyczący sojuszu Rosji i Korei Północnej, odcinek, który jeszcze kilka lat temu byłby zapewne niemożliwy. Na zakończenie, po czwarte, oczywiście konflikty międzynarodowe i stabilność polityczna. Koncentrowaliśmy się w sposób ciągły na relacjach USA i Iranu oraz analizie amerykańskiej polityki zagranicznej. Patrzyliśmy także na problemy wewnętrzne w Europie, zwracając uwagę na niestabilność rządową w Rumunii. A w nieco miękkiej, bardziej pluszowej formule GPS skłania się także ku analizie świata sportu, kultury, także życia biologicznego. Przypomnę odcinek dotyczący pand, swoistej dyplomacji pand. Książka pana doktora Piotra Parzymiesa była także brana przez nas pod lupę, a ostatnimi czasy także ocenialiśmy geopolitykę sportu na przykładzie mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Drodzy Państwo, GPS to jednocześnie przestrzeń, gdzie cytujemy, omawiamy ciekawe publikacje książkowe. Klęska Zachodu Emanuela Todda, Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury Marcina Uniewskiego, Wojna, której nie chcemy, Bartłomieja Wypartowica i Wojciecha Kozioła, ani służba, ani branka, książka Marka Budzisza i wspomniana przeze mnie Historia Pandy Wielkiej Piotra Parzymiesa, to pozycje, które być może znajdujecie Państwo jako nadal interesujące. Dodajmy do tego Bramę do Europy Macieja Pawłowskiego. Mamy komplet książek, publikacji, które omawialiśmy.
GPS. Globalny punkt spojrzenia w Radiu Lublin.
Drodzy Państwo, przejdźmy jednak do tematu odcinka. Z nami niezmiennie w studiu Lubelskiego Radia, Polskiego Radia Lublin, pan profesor Walenty Baluk. W świetle ostatniego sondażu 82% Polaków chce przeprosin Zełenskiego za uhonorowanie UPA mianem patronów jednej z jednostek wojskowych. Ukraina powinna oficjalnie przeprosić za nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów UPA. To sondaż Instytutu Badań Polster. 82% Polaków. To chyba nie jest specjalne zaskoczenie. Ale czy pana profesora, czy ciebie, Walenty, jako znawcę tematu polskiej polityki wschodniej, zaskoczyła decyzja Władimira Zełenskiego o uhonorowaniu, nadaniu tego imienia bohaterów UPA temu północnemu zgrupowaniu jednostce wojskowej?
Drogi Grzegorzu, szanowni państwo, zaskoczyła i nie zaskoczyła. A zatem jeżeli się odwołamy właśnie do tych badań opinii publicznej, że prezydent Ukrainy ma przeprosić za uhonorowanie nadanie ukraińskiej jednostce sił operacji specjalnych imienia bohaterów UPA, no to właśnie pytanie, czemu mają służyć tego typu badania? Czy tylko poruszaniu się po tej drabinie eskalacyjnej w ramach tej płaszczyzny emocjonalnej, narracyjnej? Jeżeli tak, to właśnie oczywiście my będziemy od ściany do ściany się poruszać w tej materii. Natomiast problem jest głębszy. Trzeba sobie, odpowiadając na to pytanie, zdawać sprawę, że nie została anulowana ustawa Ukrainy o tym, że OUN UPA jest formacją niepodległościową. A zatem, jeżeli chcemy rozwiązać ten problem, to nie należy się przede wszystkim spierać ze stroną ukraińską w tej warstwie emocjonalnej, narracyjnej. Ponieważ wkraczamy w ten konflikt pamięci. No i pytanie, czy i jaki mamy cel, i czy można wygrać wojnę pamięci. Przytoczę właśnie wypowiedź jednego z historyków ukraińskich, który powiedział, że tak na dobrą sprawę to Moskwa zrobiła z Bandery bohatera. Dlaczego? Dlatego, że został zamordowany i tym samym ukształtowano kult jego osoby w gronie najpierw nacjonalistów, później bolszewicy poszli o krok dalej i osiągnęli odwrotny od zamierzonego skutek, ponieważ banderowcami nazywano nie tylko zwolenników radykalnej ideologii integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, ale każdego patriotę ukraińskiego. Stąd właśnie w Ukrainie banderowiec częściowo jest utożsamiany z patriotyzmem.
Ale to ma charakter pejoratywny?
To zależy.
Czy w uzusie ukraińskim słowo banderowiec
no nie.
Nie ma charakteru pejoratywnego.
Dlaczego? Oczywiście tutaj trzeba byłoby się zagłębić w ten konflikt pamięciowy ukraiński pomiędzy wschodnią a zachodnią Ukrainą. Mhm. Natomiast po rewolucji godności w kontekście pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy formacje militarne związane z tym ruchem radykalnym mężnie bronią Ukrainy i częściowo narzucają tą narrację także pamięciową. Dlatego mamy do czynienia z pewnym procesem, oczywiście konsolidacji narodu i państwa, w którym to procesie ta narracja pamięciowa, ja ją nazywam narracją galicyjską, zaczyna właśnie w jakimś stopniu dominować, ale tak nie było i pytanie, czy tak będzie, nie jestem co do tego właśnie przekonany, ponieważ Ukraina nie przeszła jeszcze tego procesu refleksji nad złożoną własną historią. To jeszcze ma przed sobą. Rozmawiając z wieloma pracownikami naukowymi, zwykłymi Ukraińcami, a nawet w internecie pojawiają się filmiki osób, które twierdzą, że Bandera dla nich nie jest bohaterem. I oczywiście...
Dlaczego tak jest? Dlatego pytam ciebie, drogi Walenty, sformułowanie banderowiec, zohydzane przez radziecką propagandę. Zwracasz uwagę, że dziś wielu Ukraińców odpowiada, że dla nich Bandera, dobrze zrozumiałem, że dla nich Bandera nie jest bohaterem, tak?
Jest wielu Ukraińców, trudno powiedzieć, czy większość, czy nie, bo w kontekście wojny trudno przeprowadzić rzetelne badania, kiedy jest swego rodzaju presja jednej z stron sceny, ukraińskiej sceny politycznej, żeby tak było, żeby Bandera był ogólnonarodowym bohaterem. Ale jest ta druga Ukraina, ona nie zniknęła, która uważa inaczej.
Generalnie wojnie, ta środkowa i wschodnia?
Oczywiście w momencie pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej ta rzeczywistość się zmienia.
Mhm. Pytanie, migracja czy, wewnętrzna.
Ale też i mentalność tych osób mieszkających, czy obywateli Ukrainy mieszkających we wschodniej, południowej czy środkowej Ukrainie się zmienia. Trudno powiedzieć, jaka narracja będzie dominującą w tym okresie powojennym. Natomiast którędy droga? W mojej ocenie tego typu badania i poruszania się w tej warstwie narracyjnej, emocjonalnej nie rozwiązuje problemu. Powinniśmy akcentować w kontekście integracji europejskiej Ukrainy ten system europejskich wartości. A właśnie w ramach tego systemu te skrajne ideologie nacjonalistyczne
są wyciszane.
To znaczy powinny być poza nawiasem. Mhm. Poza nawiasem tej wspólnej Europy, ponieważ to jest darwinizm narodowy. Z naszego polskiego punktu widzenia oczywiście ideologia integralnego nacjonalizmu ukraińskiego jest właśnie taką ideologią, która właśnie doprowadziła, sprzyjała czystkom etnicznym. Ta radykalna formacja OUN-B no właśnie zmaterializowała tą ideologię, przeprowadzając czystkę etniczną. Ale ideologia integralnego nacjonalizmu ukraińskiego była wzorowana, Dmytra Doncowa, między innymi na polski ruchu narodowym, na polskiej idei narodowej. A zatem z jednej strony mamy model, obrazowo rzecz ujmując, Romana Dmowskiego, z drugiej strony mamy model Dmytra Doncowa. No i pytanie właśnie, czy nie tylko w kontekście wzajemnych relacji, a czy właśnie w kontekście wspólnej Europy Środkowo-Wschodniej jako komplementarnej części tej przestrzeni europejskiej takie modele, takie systemy wartości narodowych mogą współistnieć z innymi narodowymi systemami w ramach właśnie tego europejskiego systemu wartości. I tutaj możemy i musimy sami odpowiedzieć sobie na to pytanie. Krytykując i słusznie Ukraińców, trzeba właśnie zadać sobie pytanie, czy w naszej przestrzeni nie mamy powrotu do również tego modelu integralnego nacjonalizmu. W stronie ukraińskiej często powtarzam, jeżeli i słusznie krytykujecie Rosję za wielkoruski szowinizm, za powrót do Iwana Iljina, właśnie do piewcy ruchu faszystowskiego w Rosji, no to oczywiście nie można wtedy popierać ideologię równie nie do zaakceptowania. Niekiedy te ideologie przyczyniły się do zbrodni masowych, a zatem te skrajne nacjonalistyczne ideologie powinny być poza nawiasem.
Po obu stronach granicy. Nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego. Panie profesorze, czy w sprawie trudnej historii polsko-ukraińskiej potrzebujemy polsko-ukraińskiej grupy do spraw trudnych? Ja wiem, że to się źle kojarzy, bo to się kojarzy z relacjami polsko-rosyjskimi, z pracami historyków. Natomiast ja mam wrażenie, że ta cała sytuacja powoduje, zaczynamy dostrzegać tutaj nierozwiązane sprawy wymagające pracy u podstaw, współpracy, być może dzielenia włosa na czworo, biorąc pod uwagę język, który może ranić w obu kierunkach. A czy to, co dzisiaj się dzieje, współpraca, konferencje historyków, konferencje politologów, wiem, że dzisiaj też uczestniczyłeś w jednej z konferencji online, jakby czy to wystarcza, czy to jest za mało, czy czego potrzebujemy? Czy rozwiązaniem byłaby taka komisja do spraw trudnych, być może nieco inaczej nazwana, ale wyraźnie akcentująca wolę po obu stronach, że dostrzegamy problem i chcemy się nim wspólnie zająć, bo ja dziś nie widzę takiego ciała, które samą nazwą i samym faktem powołania sygnalizowałoby odbiorcom i w Polsce, i na Ukrainie, że dobrze, na najwyższym szczeblu, przy tym czy innym ministerstwie dostrzeżono konieczność i ta praca będzie funkcjonować. Jak patrzysz na to?
Dziękuję bardzo, Grzegorzu, za to pytanie. Jest złożone, ale właśnie niezwykle interesujące i aktualne. Po pierwsze, jeżeli mówimy o powołaniu Komisji Polsko-Ukraińskiej do Spraw Trudnych, ona powinna istnieć, powinna być stałym organem współpracy polsko-ukraińskiej, ale co powinno być punktem wyjścia prac takiej komisji? Oczywiście te spory natury historycznej i słusznie, nawet dzisiaj w trakcie tej konferencji, którą współorganizujemy z Uniwersytetem w Czerniowcach, zgłosiłem postulat, że nie tylko wspólne kongresy historyków Polski i Ukrainy, ale także i politologów, ponieważ nie wolno zostawiać sprawy relacji polsko-ukraińskich tylko historykom. Ponieważ w większości prowadzimy ten dialog z historykami z zachodniej Ukrainy. A to jest właśnie ta perspektywa, ja to określam, galicyjska. To zupełnie inna narracja. Oczywiście ona może już być dominująca w kontekście całej Ukrainy, ponieważ Ukraina się zmienia i w okresie wojny rosyjsko-ukraińskiej ta narracja zaczyna dominować. Widzimy na przykładzie Zełenskiego, który przecież jest daleki od tego kręgu kulturowego, ale właśnie podpisał tą decyzję, ba, nawet właśnie została ona medialnie nagłośniona. Chociaż strona ukraińska nie musiała tego medialnie rozgrywać. Gdyby w zaciszu gabinetów nadano, to myślę, że nikt by nie zauważył, że pojawiła się taka jednostka. Natomiast rozegrano to w świetle Jupiterów. A zatem tutaj podstawowym wydaje mi się, że takim ważnym elementem jest to, żeby jedna i druga strona, zarówno polska, ale także i szczególnie podkreślę strona ukraińska, zdawała sobie sprawę i posiadała tę świadomość, jakim krajem jest i jakim krajem chce być. Czy chce być krajem środkowoeuropejskim? Jeżeli tak, to właśnie czy wartością dodaną jest to partnerstwo strategiczne jako partnerstwo, do którego trzeba dążyć, ale właśnie partnerstwo, które może być niewystarczające w nowych warunkach geopolitycznych, w kontekście nowego układu sił międzynarodowych. I to, o czym pisaliśmy w naszych raportach niejednokrotnie, partnerstwo strategiczne może być początkiem.
Przypomnij proszę jakby kontekst opracowywania tych raportów, bo to może być dla naszych słuchaczy też nie do końca czytelne.
Jeszcze w 2021 roku opracowaliśmy pierwszy raport z kolegami z Instytutu Stosunków Międzynarodowych na temat partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy. W roku ubiegłym wyszła druga edycja tego raportu. I w tym raporcie z naszymi kolegami z Kijowa stwierdzamy jednoznacznie, że należy dążyć do symetrycznego partnerstwa polsko-ukraińskiego, strategicznego. Ale w tych warunkach zmieniającego się układu międzynarodowego może okazać się, że to formuła już niewystarczająca i trzeba dążyć do sojuszu polsko-ukraińskiego, który by właśnie wzmocnił, czyli tandemu regionalnych liderów. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Polska i Ukraina mają tę świadomość, że należy zbudować, ukształtować ten tandem regionalnych liderów. Nie w pojedynkę jedna czy druga strona będzie dążyła do objęcia tej roli. Natomiast jeżeli tak będzie, no to oczywiście bardziej będziemy wtedy rywalizować mam nadzieję, że nie dojdzie do konfrontacji, ale właśnie rywalizacje, czyli potyczki w tym i na tym polu historycznym będą niestety na porządku dziennym. To dotyczy nie tylko Polski, ale przede wszystkim Ukrainy, żeby właśnie tę świadomość Ukraina posiadała. I oczywiście prezydent Zełenski jest dobrym aktorem. Też należy oddać mu według jego zasług, że stanął na wysokości zadania w momencie rosyjskiej pełnoskalowej agresji, ale mam wątpliwości, czy on instynktownie czuje ten właśnie tę potrzebę, tę perspektywę integracji Europy Środkowo-Wschodniej jako komplementarnej części przestrzeni europejskiej, gdzie Ukraina i tutaj oczywiście są pokusy, żeby była jednoosobowym liderem, ale w mojej ocenie to jest niemożliwe. Podobnie tak jak w przypadku Polski. Potrzebujemy tego tandemu, potrzebujemy tego sojuszu. I jeżeli nie będzie tej świadomości, no to właśnie nie będzie również odpowiednich działań podejmowanych na różnych płaszczyznach, które by zmierzały w kierunku budowania tego materialnego partnerstwa strategicznego, tego sojuszu.
Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę. Wracamy do rozmowy o partnerstwie strategicznym i strategicznych decyzjach w zakresie polityki historycznej ogłoszonych w ten weekend przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale to za chwilę. Zostańcie z nami. Wracamy do Państwa z GPS na temat partnerstwa strategicznego polsko-ukraińskiego proklamowanego 30 lat temu. Tego, co z niego zostało, tego, czy je reanimować, czy może po prostu anulować. To oczywiście prowokacja intelektualna, bo sprawa jest bardzo złożona i zasługuje na zaopiekowanie się adekwatne po obu stronach. Być może nie tylko przez historyków, którzy mają swoje prawdy historyczne, ale przede wszystkim przez dyplomatów. O ile, panie profesorze, z nami niezmiennie profesor Walenty Baluch z UMCS w Lublinie, o ile, panie profesorze, ile, drogi Walenty, od żołnierzy trudno wymagać tej politycznej wrażliwości, tego, by ubierali swoje prośby w język dyplomatyczny, dzielili włos na czworo, tyle od polityków wymagamy tego, że wariantują, antycypują możliwe konsekwencje. Ja mam coraz mniej wątpliwości, że prezydent Wołodymyr Zełenski tę decyzję o nadaniu tego imienia bohaterów UPA podjął z premedytacją. Wydaje mi się, że tutaj premedytacji nie było. Na pewno jednak zabrakło pewnej oceny możliwych konsekwencji. Czy z ignorancji, czy z zabiegania, nie wiem. Ale jedno mnie dziś interesuje, tak jak mówiłem przed przerwą, przez weekend, projekt ustawy prezydenta Zełenskiego o powołaniu Panteonu Narodowego, w którym to jedno z kluczowych miejsc zajmuje ukraińska powstańcza armia i to nie powinno dziwić z uwagi na ustawę o formacjach niepodległościowych, o której wcześniej mówiłeś. No, tu mam, przyznam, pewien problem z odczytywaniem tego kroku weekendowego jako kroku deeskalacyjnego w całej sytuacji. Zanim rozbierzemy te decyzje na czynniki pierwsze, to chciałbym zapytać ciebie, czy w obecnej sytuacji Ukraina naprawdę potrzebuje już w piątym roku wojny. I dlaczego dopiero teraz pojawia się ta kwestia? Czy Ukraina dziś naprawdę jak tlenu potrzebuje od kurzania, sprzątania, formowania tegoż panteonu? Nie jestem tutaj od tego, by narzucać kogokolwiek, czyjąkolwiek wizję stronie ukraińskiej. Natomiast jak ocenić timing, ten właśnie moment, że to dzieje się teraz? Czy to jest przypadkowe? Czy to jest przemyślane? O co tutaj chodzi, że Ukraina w piątym roku wojny zaczyna ewidentnie ożywiać się w przestrzeni polityki historycznej, polityki pamięci, no budując coś. No właśnie, o co tu chodzi?
Panie redaktorze, Drogi Grzegorzu, jeżeli weźmiemy pod uwagę naszą polską politykę, no to właśnie pytanie, czy politycy różnych opcji rozgrywają tą kwestię polityki historycznej, czy nie? No rozgrywają. A zatem pomimo właśnie wojny rosyjsko-ukraińskiej, a może przede wszystkim w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, która się przedłuża, Ukraina spotyka się z różnego rodzaju problemami natury wewnętrznej. A zatem jeżeli u nas w warunkach, no może niepokoju, ponieważ jesteśmy poddawani presji wojny hybrydowej ze strony Rosji, to nieco inna sytuacja, ale właśnie w warunkach wojny, tej presji pełnoskalowej agresji, Ukraina ma problemy z dezercją, ma problemy z niedoborem siły żywej na polu walki. Potrzebuje budować morale swoich sił zbrojnych. A zatem nie ulega wątpliwości też w kontekście chociażby tych procesów konsolidacji narodu i państwa, tych złożonych bardzo procesów, które akurat się zbiegły w czasie i zostały przyspieszone rosyjską agresją wobec Ukrainy. Potrzebuje niewątpliwie bohaterów. Możemy zawsze zadać pytanie, czy na pewno takich bohaterów, jeżeli Ukraina i Ukraińcy nabrali dystansu do Bogdana Chmielnickiego?
Nabrali?
Oczywiście. Komu otworzył właśnie pomnik w Ławrze Kijowo-Peczerskiej Zełenski?
Iwan Mazepa.
Dokładnie. Jeżeli mówimy o odznaczeniach, to przecież jednym z pierwszych odznaczonych orderem Orła Białego był Iwan Mazepa.
Czy to jest postać, drogi Walenty, dla Polski bezpieczna, neutralna? Czy tu spodziewałbyś się, gdybyś był dzisiaj w Pałacu Prezydenckim?
No nie jestem historykiem, ale uważam, że tak.
Neutralna.
Powiem więcej. Gdyby właśnie na początku XVIII wieku, kiedy właśnie zresztą Kozacy też byli podzieleni. Część poparła Mazepę, a część właśnie poparła Piotra I. Ale gdyby Polska, Szwedzi i Kozacy stanęli jak jeden mąż przeciwko Piotrowi I, to może nie powstałoby Imperium Rosyjskie, które powstało w 1721
muszę
roku.
Muszę o to zapytać.
A zatem pytanie, czy wyciągamy wnioski z tej historii, czy nie? W mojej ocenie ta rozgrywka, nazwijmy to medalowa, no, pokazuje, że niestety nie odrobiliśmy lekcji.
Dobrze, ale muszę o to zapytać, skoro sięgasz do Iwana Mazepy, przecież także bohatera w polskiej literaturze, patrząc na dorobek wybitnych polskich pisarzy. Czy Iwan Mazepa i to odsłonienie popiersia, jeśli dobrze pamiętam, czy odczytujesz to jako pewien element sygnalizacji w kierunku Polski, czy to jest raczej nadinterpretacja?
Ja bym powiedział, że bardziej ten proces należy rozpatrywać jako autonomiczny wewnątrz ukraiński. Ukraińcy sami potrzebują poukładać te pewne sprawy, najpierw we własnym otoczeniu. Dlaczego? Dlatego, że zwróć uwagę, że w latach 90., pomimo że na banknotach pojawił się Iwan Mazepa, to właśnie pomnik Mazepie powstał dopiero po właśnie po zmianie władzy w Ukrainie w 2004 roku. I to z wielkimi problemami. A zatem, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten okres między rewolucją pomarańczową a godności, dopiero wtedy pojawiły się pierwsze inicjatywy, między innymi przemianowania jednej z ulic tuż przy Ławrze Kijowo-Peczerskiej czyli nadanie tej ulicy nazwy imienia Iwana Mazepy. I tą właśnie nazwę cofnął Janukowycz. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w Rosji Iwan Mazepa jest traktowany jako symbol zdrady, nawet oblicze diabła w rosyjskiej cerkwi prawosławnej jest przedstawiane na podstawie podobizny Iwana Mazepy. Natomiast Ukraina dopiero teraz ma, bym to określił, pogłębioną refleksję w tym zakresie. Dlatego spodziewam się, że również w kontekście bohaterów OUN przejdzie tą właśnie refleksję, nie jako bohaterów ogólnonarodowego ruchu narodowo-wyzwoleńczego, tylko formacji radykalno-prawicowych, ponieważ jest to ruch nacjonalistyczny. I tutaj na Ukrainie teraz bardzo często ten ruch nacjonalistyczny jest utożsamiany z ruchem patriotycznym. I oni powinni sobie odpowiedzieć, że ruch nacjonalistyczny to niekoniecznie właśnie ten ruch patriotyczny. To jest jedna z opcji politycznych, a nie ogólnonarodowy ruch obejmujący wszystkie warstwy, wszystkie opcje polityczne. Tak nie jest, ale to właśnie muszą przepracować sami. Natomiast jeżeli z zewnątrz my będziemy kazać albo nakazywać, albo właśnie oczekiwać, to możemy osiągnąć odwrotny od zamierzonego skutek.
Ubolewamy i tutaj przed wejściem na antenę, że po stronie polskiej próbujemy się rozgrywać, tak zwany duży pałac nie współpracuje z małym pałacem i Ukraińcy to doskonale widzą. Wizyta Kryło-Budanowa, która miała tonować i dać pewne kierunki rozwiązania tego impasu. Według mojej wiedzy, najlepszej wiedzy, polska strona zaproponowała co najmniej 3 warianty. Między innymi bardzo prosty, dopisania do nazwy tej jednostki bohaterów UPA walczących z sowiecką okupacją. To zostało zignorowane i to może niepokoić i prezydent Nawrocki stał się w pewnym momencie zakładnikiem swojej pierwszej decyzji. W moim odczuciu już później nie mógł się z tego wycofać, ale zostawmy tę kwestię. Mówimy o partnerstwie strategicznym. Mam wrażenie, że dopóki nie rozwiążemy tych spraw węzłowych, nie oczyścimy, nie zaczniemy się rozumieć, a po stronie ukraińskiej, ale myślę także w dużej mierze po stronie polskiej, nie będzie poważnej refleksji na temat tego, że być może jesteśmy skazani na pewien kompromis. Jeśli UPA, to być może Melnyk i Bandera okej, ale już na pewno nie Szuchewycz.
Klim Sawur.
Dokładnie. Pojawia się sporo takich głosów. W każdym razie, jeśli mówimy dzisiaj o panteonie narodowym, zastanawia mnie jedna rzecz. Z polskiej perspektywy i jednocześnie z ukraińskiej, czy mamy jeszcze inne postaci, które byłyby ewidentnie pewnym sygnałem takim kierunkiem dużo mniej kontrowersyjnym i jednocześnie europejskim, o czym mówiłeś. Cytując klasyka z Banderą, Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie, to się pojawia dzisiaj w zasadzie w mainstreamie już w Polsce. I to jest niepokojące. Natomiast jeśli nie, ja nie zamierzam tutaj nikogo, niczego skreślać i narzucać. Natomiast zakładam, że na poziomie decyzji politycznej Ukraina może dokonać tutaj zmiany akcentów. Przesunięcia pod promowania postaci, które z polskiej perspektywy na pewno nie są kontrowersyjne. Szymon Petlura. Tak czy nie?
I tutaj właśnie dotykamy drażliwej dla Ukraińców kwestii, a mianowicie odmiennego podejścia do tej postaci historyków zachodniej Ukrainy i na przykład środkowej i wschodniej Ukrainy. Dla historyków, ale także części społeczeństwa zachodniej Ukrainy ta postać jest kontrowersyjna, ponieważ uważają, iż zdradził interesy Ukraińców, kolokwialnie rzecz ujmując, odstępując zachodnią Ukrainę. Nie rozumieją jednej istotnej kwestii, czyli w mojej ocenie, że Ukrainie nie brakuje nawet nacjonalistów, brakuje działaczy propaństwowych. I Petlura, i Piłsudski to są właśnie typy polityków mężów stanu, którzy w trudnych warunkach geopolitycznych ówczesnego świata podejmują naprawdę ważne, strategiczne decyzje. Kwestie granicy, tym bardziej, że teraz nie ma żadnych sporów granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą. Natomiast obraz Piłsudskiego i Petlury jako mężów stanu nie dzielących i wytyczających granice, tylko mężów stanu, którzy podejmują ważne decyzje w kontekście, tak jak swego czasu Iwan Mazepa i Karol XII, król Szwecji. Gdyby Polska dołączyła i był układ, i tego sojuszu teraz również, tak zwanego trójkąta strategicznego, potrzebujemy. Natomiast my się zajmujemy oczywiście historią w kontekście odznaczeń, w kontekście nazw i nie rozwiązujemy naprawdę ważnych strategicznych kwestii. Natomiast brakuje nam mężów stanu po jednej i po drugiej stronie, żeby podjąć te strategiczne decyzje. Dlaczego właśnie Zełenski? Ponieważ widzimy, Ukraina ma możliwości i przynajmniej na poziomie operacyjnym zaczyna właśnie przejmować inicjatywę. Trudno powiedzieć, że inicjatywa strategiczna już jest po stronie Ukrainy, ale ma możliwości rażenia celów w głębi Federacji Rosyjskiej. Na samym początku naszej audycji była mowa o spotkaniu Putin-Łukaszenka i pewnych możliwościach Ukrainy wywarcia presji w stosunku do Białorusi, żeby Białoruś wyłączyła właśnie te urządzenia, które pozwalają Rosji prowadzić ataki dronowe z terytorium Białorusi w kierunku Ukrainy. A zatem mówimy o pewnej sile sprawczej Ukrainy i Zełenskiego, który w tych trudnych warunkach no jednak się postawił Trumpowi, postawił się Putinowi i jest aktywny w ramach polityki również środkowoeuropejskiej. Natomiast, tak jak wspomniałaś, my nie mamy jedności pomiędzy pałacem dużym a pałacem małym. My właśnie daliśmy sobie narzucić tę antyukraińską narrację, między innymi na podstawie tej tematyki historycznej, którą trzeba rozwiązywać, ale pytanie, czy to jest najważniejsza teraz kwestia. I przyjęliśmy założenie, że jesteśmy wschodnią flanką NATO, wschodnią flanką Unii Europejskiej. Budujemy tarczę wschód, będziemy co najwyżej hubem, czyli prowadzimy pasywną politykę w regionie, nieaktywną.
No pojawiają się opinie, dlatego panie profesorze, że nasza polityka wschodnia nie istnieje.
Dlatego my się wycofujemy. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie nawet zadeklarować, że wyślemy nasz kontyngent w ramach misji pokojowej po zakończeniu wojny na Ukrainę, no to my się wycofujemy. Dlatego nas nie ma właśnie w gronie tych trzech państw europejskich, które prowadzą właśnie współpracę pogłębioną z Ukrainą, które może będą negocjować te warunki pokoju pomiędzy Rosją a Ukrainą. I pytanie, dlaczego nas tam nie ma? No nie tylko dlatego, że Ukraina się dystansuje, a dlatego właśnie, że my się wycofujemy. Ponieważ gdyby nasza postawa była aktywna, gdybyśmy zadeklarowali, ok, rozważymy, będziemy, wesprzemy, tym bardziej w ramach sił pokojowych, tym bardziej, że w naszym interesie jest aktywna pozycja i bycie przy stole negocjacyjnym. Jeżeli my się wycofujemy, no to oczywiście tutaj strona ukraińska tym bardziej stale zgłasza pretensje, że my w każdej sprawie się naradzamy. Bądź to z Amerykanami, bądź to z Brukselą. Czyli nie jesteśmy samodzielnym graczem. I o tym mówi Marek Budzisz, że właśnie samotność strategiczna Polski wymaga, nie że będziemy w osamotnieniu, tylko wymaga też podejmowania odważnych decyzji i aktywnej postawy. I myślę, że to jest ten klucz. Aktywna postawa Polski, aktywna postawa Ukrainy i rozmowa, poważna rozmowa o interesach strategicznych i mechanizmach realizacji tych interesów. I wtedy te kwestie natury historycznej będą oczywiście do uzgodnienia. Takim, jeżeli nie jestem historykiem, ale właśnie jeżeli mamy szukać takiej wspólnej płaszczyzny, to oczywiście UPA my kojarzymy z OUN UPA, ale w 1941 roku powstała pierwsza tak zwana UPA, którą tworzył Taras Bulba-Borowiec. Człowiek związany z obozem Petlury.
Była też taka propozycja, żeby tamte decyzje zmienić na personalną. Uczcić tę jednostkę właśnie mianem Tarasa Bulby. zignorowana, więc no to gdzieś jakby w pewnym momencie się rozlewa. Natomiast, no właśnie.
Natomiast trzeba też podkreślić, że ta nazwa jest bohaterów UPA, nie OUN UPA. Także to jest też dobry prognostyk. Zatem z jednej strony...
Ale to jak, zobacz, bo też... to nie da się tego nie zauważyć. No pewna też niewiedza historyczna i ignorancja po polskiej stronie, gdzie wrzucamy do jednej kategorii tak zniuansowane, zróżnicowane rzeczywistości, w sensie formacji, dokonań, tak, programów. Brakuje elementarnego zrozumienia, niuansowania.
Ale oczywiście, natomiast też proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Oczywiście decyzja Zełenskiego i strona ukraińska ponosi też za to odpowiedzialność, doprowadziła do pogorszenia wzajemnych relacji, do kryzysu. Natomiast reakcja strony polskiej, zajęcie stanowiska, potępienie zbrodni OUN UPA jest czymś naturalnym, bym powiedział, obowiązkiem potępienia czystek etnicznych. W kontekście wizyty Budanowa, nie wiem dlaczego po naszej stronie nie padła jasna, czytelna i klarowna propozycja, że wyjściem z tej sytuacji, a naszym celem powinna być bezwarunkowa ekshumacja, nie jednorazowe zgody, tylko bezwarunkowa ekshumacja, godny pochówek i upamiętnienie według zasady i tradycji chrześcijańskiej i ogólnoludzkich wartości, czyli wymiar człowieczeństwa.
Skoncentrowana się na wymiarze semantycznym, a nie ludzkim.
Dokładnie. I wtedy spotykają się prezydenci jednego i drugiego kraju w trakcie konferencji w Gdańsku i podpisują taką deklarację. I wychodzimy z twarzą. My, jasna rzecz, osiągamy nasz cel, a strona ukraińska wychodzi z twarzą z tej sytuacji.
Drodzy Państwo, ja mam głęboką nadzieję, że być może gdzieś odprysk ten naszej rozmowy, ten ostatni element dotrze do tej czy innej osoby z małego czy dużego pałacu i uda się tutaj jednak wrócić do ustawień domyślnych, bo potrzebujemy się nawzajem i chcemy też widzieć, że to partnerstwo strategiczne nie jest pustą formułą słowną, ale realną przestrzenią pogłębiającej się współpracy na rzecz bezpiecznej przyszłości. I takich polityków po obu stronach granicy nie brakuje. Świat nieustannie dostarcza nam nowych tematów, co daje nadzieję, drodzy Państwo, na interesujący piąty już sezon GPS po wakacjach. Tymczasem życzę Państwu na wakacje 2026 prawdziwie globalnych horyzontów poznawczych oraz odkrywania pasjonujących lokalizacji lokalności. Kierujcie się na wiedzę o świecie po to, aby tenże świat nie mógł was niczym zaskoczyć. Zanim pożegnamy się z tej perspektywy czwartego sezonu, bardzo dziękuję panie profesorze. Naszym gościem był politolog z UMCS, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, profesor Walenty Baluk. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dla Państwa życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło, bezpiecznych, słonecznych wakacji. Do usłyszenia we wrześniu. Kłaniam się, Grzegorz Gin.